Drodzy, od jakiegoś czasu, jak zauważyliście, z pewnością za kazalnicy mówię o grzechu. Nie tylko ja zresztą, też zauważyłem to. Jeśli chodzi o kolejne kazanie z cyklu grzechów znienawidzonych przez Boga, to jest to trzecie w kolejności. Dobrze wiemy, że każdy grzech w równym stopniu oddziela nas od Boga, Jego obecności. I pomimo tego, że tak jest, jednak Biblia mówi nam o grzechach szczególnie znienawidzonych przez Boga. A są one szczególnie znienawidzone dlatego, ponieważ one najbardziej rujnują życie człowieka. Dziękuję. Życie człowieka jako takie w relacji z Bogiem, ale też te grzechy wymienione tutaj niszczą społeczność między ludźmi bardziej niż jakiekolwiek inne. Przypomnijmy sobie ten fragment. Przypowieści 6 rozdział, 16-17 werset. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Na pierwszym miejscu, i to powiedzieliśmy sobie już o tym, były butne oczy, czyli pycha. Powiedzieliśmy sobie, że znakiem pychy jest odrzucenie prawdy o sobie samym, że jest uznanie tego, co ja wiem, że wiem najlepiej. Jest to patrzenie z góry na innych z pewną wyższością. Niewłaściwy stosunek do mojego sukcesu może świadczyć o pysze. Daliśmy sobie przykład króla Uzjasza. Świadomie odrzucił Bożą wolę. Królowie znali Bożą wolę, mieli odpis pisma, czytali je. A potem widzieliśmy odrzucenie korekty, napomnień w stosunku do jego decyzji. To było o pysze i mogliśmy się czegoś nauczyć, myślę, z tego. Na drugim miejscu było kłamstwo. Wiemy, że diabeł jest ojcem kłamstwa. On najpierw kłamał człowiekowi w ogrodzie Eden o Bogu. Potem kłamał księdze Hioba Bogu na temat ludzi takich jak Job. Potem widzimy go w czasie kuszenia Chrystusa kłamał Jezusowi na temat jego Bożej natury. Kłamał o jego ojcu. A na koniec widzimy w ostatniej odsłonie szatana jako ucieleśnienie antychrysta, który kłamie wszystkim ludziom na ziemi i to tak, że widzą w nim zbawcę, a Żydzi swojego Mesjasza. Szatan jest od początku do końca w Biblii kłamcą, dlatego Bóg nienawidzi kłamstwa. Powiedzieliśmy sobie o tym, że kłamstwo ma wiele twarzy. Mówiliśmy o pomówieniu, plotce, insynuacji, pochlebstwie, półprawdzie. I to nas doprowadziło do trzeciego grzechu, którego nienawidzi Bóg, do przelewania krwi niewinnej. Być może jest więc tak dzisiaj, że ktoś sobie tak w duchu westnie i mówi, nie, ten problem nie dotyczy, czyli to dzisiaj będzie tak trochę obok mnie. No przecież ja krwi niewinnej nie przelewałem. Mnie to nie dotyczy. Ale dzisiaj chcę mówić o problemie, który myślę, że jak tutaj siedzimy, wszystkich nas dotyczy. Bo tylko z pozoru wydaje nam się, że to taki temat to w ogóle nie do nas, nie o nas. Ale też bądźmy spokojni. Nie zamierzam dzisiaj na siłę udowadniać każdemu z was, że na waszych rękach no na pewno jest jakaś krew. Sami spróbujmy się z tym zmierzyć i sami się w tym odnaleźć. Pozwólmy, aby Duch Święty pracował. Zagadnienie przelewania krwi dotyczy nie tylko formalnie, patrząc, zabójstwa, ale dotyczy głęboko ukrytych w naszych sercach namiętności, emocji, intencji i motywów. Pewnie jest tak, że nie widzimy cudzej krwi na swoich rękach, ale możemy być ludźmi, którzy są na drodze do takiego przestępstwa. Pokażę to wam dzisiaj na przykładach ludzi Starego Testamentu. I zadam też takie pytanie. Czy nigdy nikt z was nie zmagał się z egoizmem? Pewnie nie ma tutaj takiego, który mógłby powiedzieć, no mnie to nie dotyczy, ja się nigdy z tym nie zmagałem. Bo doskonale wiemy właśnie, że to ludzki egoizm prowadził ludzi do takiego miejsca, w którym byli w stanie rozstrzygnąć swój spór, konflikt czy jakieś nieporozumienie z kimś na swoją korzyść, jeśli trzeba było, uciekając się nawet do pozbawienia życia swojego oponenta. A czy ktoś z nas może powiedzieć, nigdy nie zmagałem się z zazdrością? To mnie nie dotyczy. Zobaczcie, jak wiele zabójstw zostało popełnionych w wyniku zazdrości. Czy ktoś z nas może powiedzieć, nigdy nie zmagałem się z chęcią rewanżu, zemsty, odpłacenia drugiemu, jak to pięknie przysłowie mówi, pięknym za nadobne, tak? Zemsta pozbawia ludzi życia do dnia dzisiejszego. Śmierć w Biblii jest nazwana wrogiem. 1 Koryntian 15, rozdział 26 werset. Tam czytamy, jako ostatni wróg będzie zniszczona śmierć. To jest wróg. Ale nie spodziewamy się tego, że kiedyś Bóg mógłby powiedzieć o nas, że kolaborowaliśmy z wrogiem, że kooperowaliśmy z wrogiem, prawda? Czy więc zwracamy uwagę na te rzeczy, które prowadziły ludzi w końcowym etapie do przelania krwi? Więc kolejny znienawidzony grzech. Ręce, które przelewają krew niewinną. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi po prostu o niesprawiedliwe pozbawienie kogoś życia. Biblia nazywa to morderstwem. Mamy przecież przykazanie, nie zabijaj, 2 Mojżeszowa, 20 rozdział, 13 werset. Właściwie powinniśmy z tekstu hebrajskiego odczytać to przykazanie, nie będziesz mordował. Użyty tam jest czasownik hebrajski, stosowany wyłącznie na określenie zabójstwa człowieka i to zabójstwa zamierzonego, zaplanowanego, które jest wyrazem egoizmu człowieka, ale też takiego zabójstwa wkalkulowanego w moje działanie, w moje decyzje, w moje wybory. Jeśli tak, doskonale wiemy, że możemy pod to podciągnąć również tak zwany problem aborcji. No, tak dla przykładu, 94% zabiegów aborcyjnych zostaje wykonanych z powodów tak zwanych powodów społecznych. 94%, nowe dane. 1% z powodu gwałtu, 3% z powodu zagrożenia płodu i około 3% z powodu zagrożenia życia matki. Większość jednak powody społeczne, czyli a muszę dokończyć szkołę, chcę kontynuować swoją karierę, to nie jeszcze czas na to, o, mam już sporo dzieci albo mam niewłaściwe odpowiednie warunki. Powody społeczne. Ja nie chcę się w to wgłębiej jakby wdać teraz, ale musimy wiedzieć, co jest naszą podstawą moralną do określania takich zjawisk i tego, co dzieje się w naszym społeczeństwie. Oczywiście to nie kończy się na tym temat przelewania krwi niewinnej. Moglibyśmy również mówić o eutanazji, też bardzo trudny i długi temat. Moglibyśmy mówić o śmierci tysięcy narodzonych dzieci. Nie wiem, czy wiecie, że w obecnym czasie szacuje się, że więcej dzieci ginie w konfliktach zbrojnych niż z powodu głodu na świecie. A nie tak dawno słyszałem, że z powodu głodu tylko 2 miliony ludzi w Afryce umiera rocznie. Świat, w którym żyjemy, tonie we krwi niewinnych. To jest widoczne dla Boga, ponieważ nawet w Księdze Objawienia wspomina o tym, kiedy mówi Jan o wielkiej wszetecznicy Babilon, z którą jakoś bezrefleksyjnie, bez jakichś skrupułów handlował, korzystał z jej dobrodziejstw, cały świat handlował z nią. Jest ona nazwana tak kobietą, mówiąc obrazowo, kobietą pijaną krwią świętych i męczenników Jezusowych. 17 rozdział, 6 werset Księgi Objawienia. Zobaczcie, oni również ginęli jako niewinni z powodu swojej bezkompromisowej wiary w Jezusa Chrystusa. Domyślam się raczej, że nie towarzyszy nam zbyt często pragnienie, żeby kogoś zamordować. No chyba mówiąc żartem, że jedziemy w piątkowy wieczór dwupasówką i mamy 10 minut do domu i się robi z tego 40 minut. Oto różne myśli potrafią człowiekowi po głowie pójść. Ale to tak woli żartem. Pewien człowiek powiedział: osobiście nie zabiłem nikogo, za to nie jeden nekrolog o śmierci ucieszył mnie bardzo. Może nie zabiliśmy dosłownie nikogo, ale czy już możemy być całkiem tacy pewni, że trochę nie kooperowaliśmy z wrogiem, jakim jest śmierć? Pielęgnując być może jakieś niewłaściwe w sobie emocje, uczucia. Albowiem z wnętrza z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Powiedział to Jezus, Ewangelia Marka, 7 rozdział, 21 do 23 wersetu. A więc zobaczmy, morderstwa pochodzą z głębi ludzkiego serca. Mają wielu braci i sióstr, mówiąc obrazowo, czyli jest tam więcej grzechów, cała lista różnych okrucieństw, które człowiek sam sobie i innym może wyrządzić. A więc chcąc dotrzeć do sedna tego grzechu, jakim jest zabójstwo, trzeba wejść w głąb serca, nie da się inaczej. I chciałbym, byśmy posłuchali kilku historii ze Słowa Bożego, które uwidaczniają nam te powody, te motywy, które popychały ludzi do przelewania krwi. Będę uczciwy, nie zawsze to będzie krew niewinna. Czasem będzie to krew winowajców, ale pomimo tego, że byli winni, było to niesprawiedliwe pozbawienie życia innego człowieka. Tak patrzył na to Bóg. Trzy rzeczy odkryjemy w trzech historiach. Pierwsza Królewska, 21 rozdział. Tam jest pierwsza historia, możecie śledzić tą historię, nie będziemy czytać całego rozdziału. Jest to historia o królu Achabie i winnicy Nabota. Wiemy, że Achab był złym królem, państwo pod jego rządami było dane bałwochwalstwu, ale był bogaty, powodziło mu się, miał piękny pałac, wiele pól, gruntów, ale zapragnęło mu się mieć jeszcze jeden kawałek czyjegoś gruntu, który sąsiadował z jego pałacem. Na tym polu znajdowała się właśnie winnica niejakiego Nabota i ten król Achab, mając właściwie wszystko, co mógłby sobie zapragnąć wówczas człowiek, zachciał jeszcze czegoś więcej. I to jest tak, że są, wiecie, tacy ludzie, którym nam się wydaje, że mają już wszystko, no cóż mogliby jeszcze chcieć, ale jest jeszcze coś właśnie, co ich unieszczęśliwia, co sprawia, że nie są tak szczęśliwymi, jak mogliby być, gdyby tylko mieli to lub tamto. Czasem może być tak, że ktoś mówi, no mam wszystko, ale u mojego sąsiada ta trawa jest bardziej zielona niż w moim ogródku. I postanawia mieć jeszcze lepszą trawę niż ma ten sąsiad. I tak właśnie było z królem Achabem. Miał władzę absolutną. Wszyscy poddani podlegali mu, służyli. Miał ogromny majątek, ale zobaczył winnicę biednego Nabota. Przylegała do jego własności. Wiemy, że była jego dziedzictwem, dziedzictwem Nabota. A w prawie było napisane, że Nabot nie był w stanie wyzbyć się swojego dziedzictwa. Ani nikt nie był w stanie legalnie przejąć tego dziedzictwa. Ponieważ było napisane, że jeśli coś jest dziedziczną własnością, to musi pozostawać w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Takie zabezpieczenie prawne posiadali Żydzi w zakonie. Achab jednak zachciał tego kawałka, lecz nie mógł żadnym sposobem się do tego dorwać. Trapiło to więc go tak bardzo, że przestał nawet jeść. Był bardzo posmutniały, posępny i podzielił się któregoś może pięknego wieczoru ze swoją małżonką, tą swoją rozterką. A to była zła kobieta, nazywała się Jezebel i ona powiedziała królowi tak, 21 rozdział, 7 werset. To ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu? Wstań i przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli, ja ci dam winnicę Nabota Jezreelczyka. Wiecie, że jest takie porzekadło ludowe, gdzie diabeł nie może tam. Wiem, że żadna z waszych sióstr, czy z Sion, czy moja, czy każda tutaj siedząca siostra nie posiada takich zdolności, więc to nie o was to przysłowie, siostry, ale ta kobieta z pewnością miała ten talent. Czyli, że jak się nie da, to kobieta tak wymyśli, że się da. I ona wymyśliła. I co wymyśliła? Mężu, śpi spokojnie. W twoim autorytecie, dzięki twojej władzy królewskiej, ja zdobędę to dla ciebie. Historia kończy się tym, że Izabel tak zadziałała, że Nabot został fałszywie oskarżony, a później stracony, a własność była przejęta przez, została przejęta przez Achaba. Da się? Da się. Pytanie jak? Przestępstwem, przekraczaniem pewnych zasad. Liczy się efekt końcowy, a nie droga, jak ja to wszystko osiągnę. I zobaczcie, człowiek, który chciał coś mieć, lecz ktoś stał mu na przeszkodzie, właściwie im, jako małżeństwu, i do tego, co chciał mieć, ktoś stoi na przeszkodzie, więc postanawia usunąć przeszkodę na drodze swojego szczęścia, z drogi do swojego szczęścia. Taką postawę nazywamy w języku polskim pożądliwością albo chciwością. To tutaj to zagrało. To jest postawa, która mówi, gdybym miał to, co ty masz, czułbym się tak szczęśliwy jak ty. Jestem więc gotów włożyć każdy wysiłek w to, popracować nad tym, jestem gotów usunąć wszystkie przeszkody, by to szczęście mieć. Mnie już nic nie gniotło, nic nie gryzło w tej sprawie. Musimy zajrzeć we własne serca. Czy czasem nie jest tak, że patrząc na to, co ktoś inny może mieć, nie pojawia się gdzieś tam w nas myśl, a serce wiecie, jakie mamy, takie samo, macie jak ja, wy. Czy czasem nie pojawia się taka myśl, jestem gotowy podjąć wysiłek nad wysiłki, taki nadspodziewany. Jestem gotowy, gotowa usunąć wszelkie przeszkody, żeby tylko czuć się osobą szczęśliwą. I będę, jeśli to zdobędę. Wiecie, że nie trzeba zabić przy okazji czegoś takiego człowieka, ale można człowieka na przykład unicestwić społecznie, mówiąc jakieś bardzo złe rzeczy nieprawdziwe o nim. Można usunąć człowieka na rozmaite sposoby, by mieć jego pozycję, jego pracę, jego zajęcie, jego pieniądze, by przejąć jego przyjaźnie, jego znajomości, jemu przychylnych ludzi. Można? To nie jest wcale taka odległa od naszych czasów historia. Źródło tego pragnienia jest gdzieś głęboko w sercu. I temu pragnieniu towarzyszy takie nakłanianie samego siebie, taka natrętna pokusa, by usunąć wszystko, co stoi na przeszkodzie do mojego celu, a tym celem jest moje szczęście. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką właśnie człowiek musi rozprawiać się w życiu z Panem Jezusem, to jest nasz własny egoizm, który pobudza nas do działania. Egoizm to jest taki samozwańczy, taki samouk, muzyk, który kiedy tylko wzbudza jakieś struny, to wydają określony dźwięk. Pytanie, na czym gra egoizm? Gra na naszych słabościach, namiętnościach, naszych pożądliwościach, a one są tam gdzieś w głębi serca. Specy od reklam, marketingu dobrze to wiedzą, dlatego adresują swoje reklamy właśnie, żeby te struny zaczęły brzmieć w moim i twoim życiu. Biblia powiada, każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Jest to list Jakuba. I to jest tak, że człowiek nie jest w centrum wszechświata. Z punktu widzenia Słowa Bożego, człowiek, obojętnie czy mały, czy duży, nie jest w centrum wszechświata. Na szczęście mamy Biblię i ona pokazuje nam również, że szczęście nasze nie jest najważniejsze i że nie jest ponad szczęście innych ludzi. Również znajdziemy to w Słowie Bożym. Ale nasz egoizm wytycza, gra na taką nutę, wytycza właśnie taką drogę, ale jest to droga, której końcem jest śmierć duchowa, nasza własna, a po drodze może jeszcze czyjaś. I to jest pierwsza historia. Achab i winnica Nabota. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, jest zapisana w drugiej księdze Samuela, a jest to 18 rozdział. Również znana historia. Rozegrała się między królem Saulem a Dawidem, zanim ten objął panowanie po Saulu. I wiemy, że Saul był obdarzony takim wielkim szacunkiem przez ludzi. On miał wiele majątności, odznaczał się gorliwością. Był człowiekiem, który przełamał w sobie strach. Spisywał się niezwykle mężnie, mówi Słowo Boże. Bóg mu błogosławił wówczas. A był dodatkowo, mówiąc jeszcze, takim postawnym królem. Był, no nie jestem kobietą, ale trzeba mu to przyznać, tak Biblia mówi, że był przystojnym mężczyzną. Takim rosłym, takim o głowę wyżej. I kiedyś wyruszył na bitwę wraz z Dawidem. Prawda była taka, że Dawid podczas tych zmagań wojennych ze swoim zastępem pokonał więcej żołnierzy nieprzyjaciela niż wojska Saula. I wtedy kobiety zaśpiewały pieśń, która była wyrazem prawdy, odzwierciedleniem faktów. 1 Samuela 18, rozdział 7, werset. Pobił Saul swój 1000, a Dawid swoje 10 000. Tak? I wiecie, co pojawiło się w sercu Saula w tamtym czasie? Pojawiło się to, co czasem może pojawiać się i w naszych sercach. Zazdrość o cudzy sukces. Zazdrość o cudze powodzenie. Nie zdarzyło się wam być zazdrosnym o cudzy sukces, o cudze powodzenie, o czyjąś prezencję, może o wygląd, o nastawienie innych do innej osoby, o czyjeś stanowisko, pracę, rolę, o czyjeś kontakty, przyjaźnie, relacje. Zazdrość o cudzy sukces doprowadziła w końcu króla Saula do sytuacji, w której robił wszystko, żeby pozbyć się Dawida, żeby usunąć Dawida. I zazdrość nie jest rzeczą obcą w dzisiejszych czasach. Gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Jakuba list 3 rozdział o tym mówi. A więc gdzie jest zazdrość, tam nie ma hamulców. Tam można spodziewać się każdej możliwej sytuacji. To jest tak jak wejść do pojazdu, w którym nie ma przycisku stop, nie ma wajchy, zatrzymaj się. Wszystko się może zdarzyć. Kiedy jesteś na początku drogi, nie wierzysz, że mógłbyś to być ty, ten sam człowiek. Ale kiedy jesteś na końcu tej drogi, dzieją się wszystkie możliwe rzeczy, bo zazdrość jest niepohamowana. I zobaczmy, w pierwszej historii mówiliśmy o egoistycznej pożądliwości człowieka. Chcę mieć to, co sprawi, że będę czuł się szczęśliwy, więc usunę swoje przeszkody na drodze do mojego szczęścia. W drugiej historii widzimy zazdrość o sukces. I to jest zagrożenie dla mojego szczęścia. Ja nie chcę tego zagrożenia obok siebie widzieć. Ja chcę, żeby światła dalej padały na mnie. Trzecia historia. A jest zapisana też w drugiej księdze Samuelowej, w 13 rozdziale. O, jest również tragiczną historią. Dawid niestety miał wiele żon i z tymi żonami miał dzieci. I był też na jego dworze taki syn, nazywał się Amnon, który zakochał się w jego córce z innej kobiety, a na imię jej było Tamar. I co się wydarzyło wówczas? Ano, zdarzyło się tak, że Amnon podstępem ściągnął tą Tamar do siebie, kazał wszystkim wyjść, a później ją zgwałcił. Postąpił haniebnie. Amnon był strasznie w niej tak chorobliwie zakochany, egoistycznie zakochany. Ale kiedy już było po wszystkim, Biblia mówi, że znienawidził ją. Popełnił więc okropne przestępstwo. Również w tamtych czasach okropne przestępstwo. Tamar była siostrą innego syna Dawida, Absaloma. I coś się stało w tym dniu w sercu Absaloma. Czytamy, że miał do niego stosunek, to jest 22 werset, 2 Samuela 13 rozdział. Czytamy, że miał, że był ten jego stosunek do Amnona obojętny. Nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. 22 werset. Dlaczego? Czytamy tam dalej, dlatego że Absalom znienawidził Amnona za to, co zrobił jego siostrze. I 2 lata później znalazł się w takiej sytuacji, że wydał pewien rozkaz, a jego ludzie wykonali go bez wahania, by pozbawić życia Amnona. Wieść ta doszła do uszu, oczywiście była zdeformowana, była to plotka. Król myślał, że pozabijano wszystkich dziedziców, wszystkich braci. Absalom zabił swoich. Potem przyszło sprostowanie. Przeczytam wam je. Zgodne z prawdą. 2 Samuela, 13, 32 werset. Zginął tylko sam Amnon, albowiem takie postanowienie powziął Absalom tego dnia, gdy tamten zhańbił Tamar i jego siostrę. Zobaczcie, 2 lata później. Jesteśmy 2 lata później. I Biblia nam mówi, że to postanowienie w sercu powziął Absalom gdzieś tam wstecz patrząc. Amnon nie był bez winy. Ale zobaczcie, ile czasu minęło. Cóż takiego przez ten czas nosił w sercu Absalom? To była nienawiść. To była nienawiść. Nosił w sercu pragnienie rewanżu, pragnienie zemsty, oczekiwanie, by tamtemu się noga podwinęła. Jeśli nie, oj, dołożę się do tego. Czy ta historia nie jest odległa od naszych czasów? Jakiś czas temu wydarzyło się bodajże to w Niemczech, media o tym mówiły. To wydarzenie dotyczyło pewnego samosądu, jakiego dokonano na lekarzu, który w jego klinice odbywało się sporo zabiegów aborcyjnych, prawo w jakimś stopniu zezwala na to. Można było jeszcze na pograniczu prawa działać, co było nie do udowodnienia, bo ani sprawca, ani ofiara się nie przyznają, więc nie ma monitoringu, żeby to zbadał. I facet postanowił rozwiązać ten problem, mówiąc za klasykiem, ten pan już nikogo nie skrzywdzi. Więc co zrobił? Wziął taką dubeltówkę myśliwską i po prostu poczęstował tym całym śrutem tego lekarza. Załatwił sprawę, wymierzył sprawiedliwość. Inna historia. Jakiś czas temu w telewizji o niej słyszałem. Okropna, skrócę ją. Pewien człowiek miał psa. Przywiązał go do zderzaka swojego samochodu i tak jeździł po mieście, a pies nie dał rady i po prostu ciągnął psa za sobą. Wiecie, kiedy to usłyszałem, nie będę dalej się w szczegóły wdawał, pomyślałem sobie, i co taki, dostanie 2 lata w zawieszeniu, jakąś grzywnę, nie spędzi nawet jednego dnia, nie zapłaci żadnej jakiejś kary za to, zrobi to znowu, bo Biblia mówi, że niegodziwość wzrasta u synów ludzkich, ponieważ za zły czyn nie wykonuje się kary, przynajmniej nie takiej odpowiednio na tym poziomie. Więc zrobi to jeszcze raz. Może to zrobi nawet człowiekowi. I wiecie, gotowało się we mnie, był taki sprzeciw po prostu, że jak ja bym tam był, tak sobie pomyślałem, chyba bym ja za tym zderzakiem albo on. Co musiałoby się tylko tak skończyć. Ale czy nie mamy takich albo podobnych myśli, słysząc o ludzkich okrucieństwach? By raz na zawsze dany problem zakończyć, wziąć sprawy w swoje ręce, zakończyć to. I jednoznaczne mamy wtedy myśli. No ale nie mamy tej władzy, tak, by coś zrobić. A cóż dopiero, gdy jakieś okrucieństwo dotknęło członka rodziny, moją żonę, dziecko, męża, mamę, tatę? Z jaką falą niechęci i nienawiści i taką chęcią, żądzą wręcz, rewanżu, musielibyśmy sami się zmierzyć w swoim sercu. Zobaczcie, Absalom nosił w sercu przez 2 lata zranienie i nie rozprawił się z tym we właściwy sposób. A powiem wam, że 2 lata to jest stosunkowo mało. Ludzie potrafią nosić swoje rany przez wiele lat, potrafią pielęgnować w sobie złe emocje w stosunku do kogoś przez wiele lat i sami siebie najbardziej krzywdzą w ten sposób. I przy tym mogą mieć całkiem niezłe, nawet bujne życie religijne, żeby było jasne. To wcale nie musi przeszkadzać. Może też jest tak, nie wiem, ale może, że od czasu do czasu nosimy w sobie albo trwale nosimy w sobie jakieś stare zranienia i czekamy. Czekamy, bo myślimy, że jak przysłowie mówi, to mówi prawdę, czas goi rany, a tu nic. Czas nie goi ran. Czas działa w taki sposób, jak gdyby jeszcze większa przepaść była. Jak gdyby wynająć robotników i powiedzieć im, wykopcie przepaść. Im więcej im dasz czasu, tym większą przepaść wykopią przecież. Czekamy. A może się mu podwinie noga. Bo pamiętamy coś gdzieś z przeszłości. Może niekoniecznie mu, może jej. A jak będzie szansa, to dorzucimy swoje 5 groszy, aby się już nie pozbierał tak łatwo. Może rzeczywiście jest tak, że ktoś mnie, ciebie dotknął, skrzywdził. Może nawet dokonał gwałtu. Może nie fizycznie, ale psychicznie. Wiecie, ludzie potrafią się tak czuć. Posłuchajmy. Jeśli nie rozprawimy się z taką emocją, z takim uczuciem we właściwy sposób, we właściwym czasie, to ostatecznością może być kopia tej samej historii, jaka miała miejsce w życiu Absaloma. Absalom nie tylko nie odpuścił Amnonowi, ale także pamiętał reakcję swojego taty na tą niegodziwość. Bo co zrobił Dawid z grzechem Amnona? No co zrobił? Nic. Nic nie zrobił. Nie ukarał swojego syna za nic. Nie wymierzył żadnej sprawiedliwości. Nie nakazał nawet zrekompensowania choćby w części swojej ofierze tego, co zrobił. Z tych strat. Dawid kochał Amnona, czytamy. Był jego pierworodnym, więc takim dziedzicem trochę nietykalnym. Dlatego nie wyrządził mu żadnej przykrości, mówi Biblia. I Dawid zaś, niczego nie podejrzewając, nie widząc, że to zranienie nadal tkwi w sercu Absaloma, pomimo tego, że już nie było Amnona, pomimo tego, że tam jakieś konsekwencje Absalom poniósł, oni się w końcu pojednali, jednak to pojednanie nie do końca było szczere, a więc nosił coś w sobie dalej Absalom, a Dawid ofiarował, przelał właściwie swoją miłość na Absaloma. 2 Samuela, 14 rozdział o tym mówi. A więc Absalom, mając przychylność swojego taty, zdobywał sobie serca podwładnych ludzi. Dla każdego miał czas, by go wysłuchać. Do każdego wyciągał przychylnie rękę. Brał w objęcia i całował, mówi Biblia. Każdemu pochlebiał. Dla każdego miał jakieś dobre słowo. A gdy ktoś miał sprawę i przychodził do niego, to każdemu dawał siebie i mówił mu, jakby wykonywał taki werdykt nad tą sprawą, że zawsze była korzystna dla osoby, która właśnie do niego się zwróciła o pomoc. Moglibyśmy powiedzieć, no dusza człowiek, no lepszego następcy tronu chyba nie znajdziemy. Wszystko, co robił, wyglądało tak dobrze, ale nic z tego, co robił, nie było szczere. Jego służba, powiedzielibyśmy, miała takie podwójne dno. On zjednywał sobie ludzi, by ich kiedyś odwrócić przeciwko Dawidowi, co wcale w nieodległym czasie przyszło, nastąpiło. I Dawid musiał uciekać przed swoim synem, Absalomem z Jeruzalemu. Musiał uciekać. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Kto to powiedział? Jezus, Mateusza, Ewangelia, 5 rozdział. Pan Jezus nie bagatelizował gnieżdżących się w sercu człowieka uczuć. Mówił, że mamy dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą, tak? A nie odpowiadać pięknym za nadobne. Chociaż przykazanie mówiło nie morduj, Jezus powiada, że każdy, kto gniewa się, winien jest już tego przestępstwa, jak gdyby go popełnił, pójdzie więc pod sąd. Dlaczego? Dlatego, że planowane zabójstwo ma swój początek w gniewie, w nienawiści. Ponieważ gniew i nienawiść są pragnieniem usunięcia kogoś, kto mi w czymś zawinił. Apostołowie w ten sam sposób nauczali. Choćby gdybyśmy przytoczyli Jana, który tak napisał, kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Albo jeszcze jeden werset, jeszcze mocniejszy, też w tym samym liście jest to napisane, ale w 4 rozdziale. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Wiecie, że tak czasem jest, to nie jest wcale jakaś rzadkość, że człowiek ciągle twierdzi, miłuję Boga, ale ma z kimś na pieńku. A Biblia mówi w tym miejscu, że to nieprawda, że miłujesz Boga. Kłamiesz o sobie, kłamiesz i o Bogu. Bo jeśli nienawidzisz brata swego, to Jan mówi, chcę ci powiedzieć, że twoja miłość do Boga jest proporcjonalna do twojej miłości do brata twojego. Więc tak kochasz Boga, jak kochasz swojego brata. Ani mniej, ani więcej. Tak uczyli apostołowie. Dlatego Jezus nie bagatelizował gnieżdżących się w sercu człowieka uczuć. Powiedzieliśmy o 3 postawach. Egoistyczna pożądliwość. Chcę mieć to, co sprawi, że będę bardziej szczęśliwy. Jestem gotów usunąć wszelkie przeszkody na drodze do mojego szczęścia. 2 jest zazdrość. Jesteś zagrożeniem dla mojego szczęścia. Widząc twój sukces, nie czuję się szczęśliwy. Chciałbym być szczęśliwy, więc muszę posiąść to, co masz ty, aby moje szczęście trwało dalej. 3 postawa, uczucie, gniew połączony z pragnieniem zemsty. Mimo upływu czasu noszę w sercu zranienie, uprzedzenie, czekam, aż sprawiedliwości stanie się zadość. Czy nadal jesteśmy tacy całkowicie pewni, że ten grzech, 3 grzech na liście znienawidzonych grzechów przez Boga, że ten temat w ogóle mnie nie dotyczy. Nikogo nie zabiłem, nie zabiłeś literalnie. Ale może być tak, że w inny sposób pewnych ludzi jesteśmy w stanie uśmiercić. Po prostu oni dla nas nie istnieją. Jak Absalom. Nie rozmawiasz z nimi ani dobrze, ani źle. Jeśli już, to z konieczności. Jak można poradzić sobie z takimi emocjami, uczuciami, które mogą uśmiercać, zabijać kogoś? Biblia jest prosta. Wiecie o tym, że na głupiec nawet na tej drodze nie zbłądzi. To nie jest skomplikowana porada Słowa Bożego. Po pierwsze, jeśli ktoś nie oddał swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, to tylko On, nikt inny jest w stanie zabrać to wszystko trwale z naszego serca. Jego ofiara, Jego przelana krew jest w stanie dopomóc wszelkim grzechom, które powinny, muszą zostać wyznane. Biblia mówi, że On weźmie to nasze stare serce i da nam nowe serce, które będzie wydawało nowe owoce. Ale jeśli jesteśmy chrześcijanami, tak o sobie mówimy, myślimy i doświadczyliśmy tego zmieniającego nas spotkania, to musimy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Tak mówi Słowo Boże. Życie więc naprawdę jest święte i ma być u nas w poszanowaniu, jako święte, co do jego istoty, co do jego pochodzenia i co do naszej moralności. Bóg daje życie i tylko Bóg ma moc to życie odebrać, ma prawo to życie odebrać. On powołuje nas do życia i odwołuje stąd, gdy przychodzi czas. Mamy być ludźmi więc, którzy chronią swoje życie i chronią życie tych, którzy są wokół nas. Po drugie, Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, a to oznacza, że nie musisz niczego po Nim ani niczego przed Nim poprawiać. List do Rzymian, 12 rozdział. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Po trzecie, podążaj drogą przebaczenia. Musimy pamiętać, że nieprzebaczenie najbardziej krzywdzi nas. Najpierw jest złość, brak przebaczenia, potem gorycz. List do Efezjan mówi tak. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Po czwarte, możemy zrobić więcej niż tylko coś usunąć. Możesz pójść dalej, bo Pan Jezus poszedł dalej, a my jesteśmy Jego naśladowcami. Ten list do Efezjan mówi dalej tak. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Więc to odpuszczenie jest takim samym odpuszczeniem, jak Bóg odpuścił mi moje grzechy. Z przysłów ludowych może na moment. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Co z tego wiemy? Nie rób źle, tak? Kropka, koniec. Świat ze swoim przysłowiem zostawia nas biernymi. Co mówi Biblia? Co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Biblia zmusza nas do inicjatywy. W praktyce wygląda to tak, jak mówi apostoł Paweł, 12 rozdział listu do Rzymian. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Czyli jak łaknie i pragnie nieprzyjaciel, to nie zacieram rąk z radością i nie myślę, no wreszcie się doczekałem, podwinęła się mu noga. I nie mówię sobie, Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Nic z tych rzeczy. Sam przynoszę dobro, szukam dobra tego człowieka. Wyświadczam dobro, bo nie noszę w sercu jakiegoś urazu, bo odpuściłem, tak jak odpuścił mi Pan Jezus. Więc jestem jaki? Pomocny, serdeczny, uprzejmy, miłosierny. A on nie wie, co się dzieje. Naprawdę, on nie wie, co się dzieje. Nie wie, jak zdefiniować tą sytuację. Co się wówczas może wydarzyć? O tym mówią te rozżarzone węgle, zgarniane na głowę nieprzyjaciela. Niektórzy może rozumieją ten fragment, że jak w tej sytuacji komuś udzielisz pomocy, to mu jeszcze dokopiesz, jeszcze dodasz do tego jego strapienia. No, to nie jest tak. Czyniąc dobrze, rozpalasz coś w życiu innego. W życiu tego człowieka rozpalasz coś innego. Inny ogień, którego tam nie było jeszcze. Jest to człowiek, który być może cię skrzywdził, być może był nieprzychylny, być może wrogo usposobiony, ale teraz w jego głowie dzieje się zupełnie coś innego. Rewolucja. Przychodzą zupełnie nowe myśli na twój temat. Nie może tego zmieścić w swojej głowie. Przychodzi być może smutek, więc z powodu jakiegoś wyrządzonego wstecz zła. Może przychodzi jakaś skrucha. Może przychodzi chęć pojednania, naprawiania czegoś. Przychodzi dziękczynienie, wdzięczność. To są rozżarzone węgle. Rozpalają miłość, której najpierw udzieliłeś ty sam w miejscu, gdzie jej wcześniej nie było. I cokolwiek myślimy dzisiaj, jednego świadomi powinniśmy być. Powiedziałem, że na siłę nie będę wam wciskał, że każdy ma krew na rękach. No ale tego się nie da pominąć. Każdy na swych rękach ma krew. Jest to krew Jezusa Chrystusa. Judasz, gdy zdał sobie sprawę z tego, co zrobił z Jezusem, powiedział, zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. 27 rozdział, 4 werset Ewangelii Mateusza. Dzisiaj mówimy o rękach, które przelewają krew niewinną. Ale to nie tylko Judasz był winien tego grzechu. To cała ludzka nieprawość doprowadziła do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, co wspominać w Wieczerze Pańskiej będziemy za chwilę. Jedna z pieśni odnosząca się do męki pańskiej mówi, to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. A więc ta krew jest na moich i twoich rękach. Ale ta krew może odnosić niezwykły skutek, jeśli jest przyjęta jako ofiara za nasz grzech. On nasze winy wziął na siebie. Jego ranami jesteśmy uleczeni, mówił prorok Izajasz. I ta krew, drodzy, może sprawić, że z jakichkolwiek grzechów się dopuściłeś w przeszłości, one zostają usunięte. I tylko krew Jezusa Chrystusa ma moc zmyć winę i oczyścić nas od naszych grzechów. I kończąc już, chciałbym jeszcze raz przypomnieć pewne świadectwo, wielkie świadectwo apostoła Pawła. Nie wiem, czy je znamy. Paweł mówi, oświadczam wam w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. To jest w Dziejach zapisane w 20 rozdziale. I potem dodał, dlaczego nie poczuwa się, nie jest winien cudzej krwi. Mówi, Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Był Stary Testament, część woli Bożej i była Ewangelia. To był dokładnie ten czas. Całej woli Bożej. To mówi nam postawa Pawła o naszej odpowiedzialności. Wokół nas są ludzie, którzy jeszcze nie słyszeli o krwi Jezusa, a może słyszeli, ale nie zrozumieli. Nie zrozumieli, że ta ofiara wystarczy dla zadośćuczynienia wszystkim naszym grzechom. A więc mogę i możesz ludziom opowiedzieć Ewangelię. Możesz podzielić się Ewangelią z bliskimi, rodzinami, możemy dzielić się znajomymi. I na koniec można powiedzieć, nie jestem winien niczyjej krwi. Chciałbym móc to mówić. Chciałbym, by moje sumienie nie przywoływało na myśl żadnego człowieka, któremu nie powiedziałem o Jezusie Chrystusie w ten czy inny sposób. To świadectwo Pawła to jest coś podobnego, jak znajdujemy w księdze Ezechiela. Wówczas chodziło o bezbożnych synów izraelskich, do których prorocy przynosili Słowo Boże. Posłuchajcie tego na koniec. Ezechiela, księga 3, rozdział, 17 werset. Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą, tak abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. Drodzy, doświadczyliśmy działania tej krwi, bo mówiąc takim językiem Starego Testamentu, jakiś strażnik przyniósł nam Ewangelię. Ktoś, kto strzegł Ewangelii i dzielił się Ewangelią, przyniósł ją nam. A więc był to ktoś, kto pokonał trudności, pokonał swoje obawy i podzielił się z nami całą wolą Bożą. Być może byliśmy katolikami, w jakiejś większej części tak. Więc część woli Bożej znaliśmy. Żyliśmy, jak to mówią, w 10 przykazaniach. Ale cała wola Boża, ktoś przyniósł to i uratował nasze życie. I tak pomyślałem o tym tygodniu. Wiecie, jak wielu ludzi będzie na nowo wspominać tych, którzy odeszli. Czy nie lepiej przynieść im Ewangelię, jeśli tylko to możliwe? Dzielić się z nimi Ewangelią. Może nawet otwierać Słowo Boże. Może zrobić coś dobrego, co wskaże też na powód, dlaczego my to dobro wyświadczamy. Może choćby jedna osoba, niekoniecznie tłumy. Ale o co chodzi? Chodzi mi tylko o to, czy poczuwamy się do odpowiedzialności, by nieść Ewangelię. Bo Biblia w taki sposób stawiała tę sprawę, mówiąc o tym, że ci, którzy nieśli Ewangelię, w swoim sumieniu nie czuli się winni cudzej krwi. I niech to będzie dla nas ważne. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, a nam głoszącym ku radości naszego sumienia, że niczyjej krwi nie mamy na swoich rękach. Nie ma nikogo, którego nie ostrzegliśmy. I wiecie, kiedy przewertowałem listę moich znajomych, ludzi w rodzinie, nie znajduję tam osoby, niech Duch Święty mi pomoże, jeśli gdzieś ktoś jest, z którą nie podzieliłem się Ewangelią. Oczywiście nie widzicie tu tłumów mojej rodziny, więc znacie skutek i ich odpowiedź na Ewangelię, ale moje sumienie jest czyste przed Bogiem. Niech i wasze upewniajcie się, że jest czyste, że zrobiliście to, co do was należy i że nikt z nas nie ma na swoich rękach krwi, może nie niewinnej, może winnej, bo człowiek jest winny przed Bogiem. Ale troszczmy się o to, starajmy się o to. Uważnie przeżyjmy to swoje życie, aby nie chować w swoim sercu tych złych emocji, które procentowały w życiu ludzi katastrofą, przekroczeniem jednego z Bożych przykazań. Niech Pan Bóg was błogosławi w tym słowie. Jak Bóg da, ciąg dalszy nastąpi. Amen.